Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku podcastu Sprawy Wschodu. Czytamy po rosyjsku. Dzisiaj występuję przed Państwem sam, ja, Marcin Strzyżewski. Doktor Gołąbek w tym tygodniu jest zajęty, tak samo jak mnie się nie udało niestety być tydzień temu. W kolejnym tygodniu powinniśmy już wrócić do Państwa w pełnym składzie osobowym. Zaczniemy sobie dzisiaj od małej południowej republiki wchodzącej w skład dużego tworu, jakim jest Federacja Rosyjska. Jest to republika, która dość często tworzy dla tej federacji poważne problemy. Oczywiście mówię tutaj o Czeczenii. Tym razem przewodniczący czeczeńskiego parlamentu zakomunikował, że wszystkie egzemplarze najnowszego podręcznika do historii dla klas 11 w Czeczenii zostaną, proszę Państwa, zarekwirowane. Pan Daudow, który to ogłosił, stwierdził publicznie, że jest to wykonanie rozkazu Ramzana Kadyrowa. Przypomnę tylko, że Kadyrow nie wiadomo do końca żyje, nie żyje, a czy się pojawia publicznie, czy nie. A to jest kwestia otwarta, ponieważ kolejne materiały wideo się pojawiają, ale każdy następny rodzi tak naprawdę więcej pytań niż daje odpowiedzi, bo nic na tych kolejnych materiałach wideo nie wskazuje na to, że są one świeże, aktualne i że faktycznie potwierdzają dobrostan Ramzana Achmatowicza Kadyrowa. O co chodzi, proszę Państwa? Dlaczego podręcznik do historii 20 parę dni po rozpoczęciu roku szkolnego jest w Czeczenii rekwirowany? Przypomnijmy, że jest to nowa redakcja podręcznika do historii, w której wiele fragmentów zostało zmienionych. Zostały zmienione, proszę Państwa, fragmenty dotyczące Józefa Stalina, lat 70., 80. i 90. XX wieku, a także zmieniono całą część poświęconą wiekowi XXI, w tym dodano rozdziały poświęcone historii od aneksji Krymu aż do wybuchu wojny pełnoskalowej z Ukrainą. Za ten podręcznik odpowiadał przede wszystkim pan Miediński, były minister kultury, który jest autorem tej, nazwijmy to w ten sposób, putinowskiej polityki historycznej. Ale co się konkretnie Czeczenom nie podobało w tym podręczniku? Otóż im się nie podobało nie to, co zostało zmienione, tylko właśnie to, co zmienione nie zostało, a konkretnie fragment poświęcony represjom powojennym na narodach, w tym na Czeczenach, oskarżonym o kolaborację z nazistami. Tam czytaliśmy w tym podręczniku na podstawie faktów współpracy z okupantami Karaczajów, Kałmuków, Czeczenów, Inguszów, Bałkarów i Tatarów Krymskich władze sowieckie w latach 1943-1944 podjęły decyzję o likwidacji formacji państwowych tych narodów w Związku Radzieckim i poddaniu ich kolektywnej karze, przymusowemu przesiedleniu na tereny wschodnie. Faktycznie te wydarzenia miały miejsce, te narody były poddane jeszcze w czasie wojny, ale przede wszystkim po wojnie, okrutnej karze. Spotkał ich okrutny los, ich wywieziono w sposób zupełnie nieludzki, wagonami towarowymi często w głąb terenów radzieckich, co samo w sobie nie byłoby takie tragiczne, gdyby nie to, że były to tereny często po prostu nieprzystosowane do życia. Ci ludzie nienauczeni życia w takim klimacie, nie posiadający żadnych materialnych dóbr, które mogłyby im w tym urządzaniu się na nowych ziemiach pomóc, byli wysadzani gdzieś we wsiach, a czasem po prostu na stepie, żeby jakoś sobie tam układali nowe życie bez żadnego wsparcia, bez możliwości zabrania ze swoich domów jakiegokolwiek majątku, który by im mógł pomóc, i wielu z nich tej podróży i później tego przymusowego osiedlenia po prostu nie przeżyło. Rodzina Ramzana Achmatowicza Kadyrowa także została w ten sposób potraktowana i chociaż sam Kadyrow jest postacią absolutnie negatywną w światowej historii, człowiekiem okrutnym, nietolerancyjnym i po prostu zbrodniarzem, o tyle rozumiemy, że dla niego osobiście, jak i po prostu dla narodu Czeczenii, ten rozdział jest istotny. Pan Miediński, współautor podręcznika i były minister kultury, przyznał się otwarcie, że nie robił nic z tym fragmentem podręcznika, po prostu skopiował go, przepisał z poprzednich podręczników i że oczywiście ten fragment zostanie zmieniony. A to jest, proszę Państwa, interesująca informacja. Pojawiło się tutaj wyjaśnienie, że powstanie komisja, która porozmawia z różnymi przedstawicielami wszystkich regionów państwa, żeby ustalić, czy na pewno w tym podręczniku z regionalnego punktu widzenia wszystko jest w porządku. Tylko przypomnę, mówimy tutaj nie o 25 sierpnia, lipca, czy chociażby kwietnia, przed początkiem nowego roku. Mówimy tutaj o 25 września, przynajmniej ja tego dnia dla Państwa to nagrywam. I do szkół zostało już dostarczonych ponad 750 tysięcy egzemplarzy tego podręcznika. Rozumiem, że ręczne wyrywanie tej konkretnej strony, przepisywanie, doklejanie kartek i tak dalej raczej nie wchodzi w grę. W grę w teorii może wejść na przykład chęć, by ten podręcznik po prostu zniszczyć, przerobić na makulaturę i wydrukować po raz kolejny nowe 750 tysięcy książek. W kraju, który ma problemy z budżetem, który wydaje coraz więcej na armię, a coraz mniej na edukację, wydaje się, że jest to swojego rodzaju marnotrawstwo, które wynika z jakiegoś braku komunikacji. Przecież Czeczenia, jak każdy region w państwie rosyjskim, z pewnością posiada szkoły. Te szkoły posiadają dyrektorów, jakąś formę zarządów, w sensie administracji, kuratoria, rady programowe, różne instytucje, które w teorii przynajmniej powinny taki nowy podręcznik zobaczyć jeszcze przed jego ostatecznym wprowadzeniem do szkół. Wydaje się więc, że gdzieś po drodze coś tu nie zadziałało, chociaż przypomnijmy, mówimy tutaj o fragmencie, który został przepisany z poprzednich podręczników, więc można zapytać, czemu przez lata nie przeszkadzało to, taki sposób przedstawienia tematu, czemu nie przeszkadzał przez lata Czeczenom, a teraz nagle w roku 2023 przeszkadzać zaczął. Tak czy inaczej, proszę Państwa, jest to ciekawe zjawisko, ciekawe wydarzenie, które pokazuje nam, jak rozbudowanym, niejednolitym tworem jest współczesna Federacja Rosyjska, nie tylko niejednolitym etnicznie czy historycznie, jak wiele tam konfliktów cały czas się tli, ale także jak wiele tutaj pojawia się problemów kompetencyjnych, o których właśnie powiedziałem w kontekście tego, że wydrukowano niepotrzebnie ogromną liczbę, jak się okazuje, niepoprawnej makulatury, która dla Czeczenów okazała się po prostu politycznie niewłaściwa, choć chciałoby się powiedzieć politycznie niepoprawna. Mamy, proszę Państwa, jeszcze ciekawą historię od portalu mskadin.ru. To jest regionalny portal moskiewski i oni tutaj opisują, proszę Państwa, ciekawe zjawisko rynkowe. Otóż mamy tutaj przeplot działań bojowych i działań komercyjnych. Otóż w ostatnich miesiącach strona ukraińska wielokrotnie przeprowadzała ataki dronowe zarówno na samo miasto Moskwa, jak i na okolice tego miasta. Te drony bardzo różnie się zachowywały, bardzo różną miały skuteczność. Zdarzało się, że trafiały w budynki kompleksu Moskwa City, czyli kompleksu wysokich biurowców w centrum Moskwy. Jeden z nich, choć jeśli dobrze pamiętam, dwa z nich eksplodowały nad kopułą Kremla. Zdarzały się różne małe i duże przyloty, które kończyły się zazwyczaj bez poważnych strat ludzkich czy materialnych. To za każdym razem były stosunkowo małe drony. Kamikadze oczywiście, które trafiały w cel, nie zrzucały żadnych bomb, nie wystrzeliwały rakiet, po prostu taranowały cel i eksplodowały. Wiele czasu się zastanawiałem, jaki jest dokładnie cel prowadzenia takich operacji przez Ukrainę. W tej chwili widzimy, że najprawdopodobniej chodziło o to, żeby odwrócić uwagę, żeby stworzyć swojego rodzaju panikę, wymusić na Rosjanach przerzucenie środków ochrony powietrznej na stolicę, na region stolicy, żeby uwolnić od tego typu systemów przeciwlotniczych inne regiony i rozpocząć już konkretne uderzanie w poważne cele, takie jak chociażby zakłady produkcji mikroelektroniki czy sztaby wojskowe na terenie Krymu. Choć tu trzeba powiedzieć, że o ile na terenie Federacji Rosyjskiej przylatują zazwyczaj właśnie drony kamikadze kupowane przez Ukrainę w Chinach, produkowane samodzielnie, o tyle na teren okupowanego Krymu przylatują już nie tylko drony kamikadze typu samolotowego, ale także pociski manewrujące produkcji zachodniej. Tak czy inaczej, te liczne ataki na Moskwę i jej okolice sprawiły, że ludność Moskwy odkryła dla siebie nowe elektroniczne gadżety, to znaczy środki ochrony antydronowej. Czytamy tutaj w artykule, że liczba ogłoszeń o sprzedaży tego typu środków wzrosła w ostatnim czasie 3-krotnie i że wśród tego typu urządzeń możemy znaleźć dwie główne kategorie, które można określić jako broń antydronową karabinową i broń antydronową typu kopuła. Oczywiście mówimy tutaj o karabinie ze względu na kształt samego urządzenia, który przypomina właśnie karabin bądź innego typu wyrzutnie, natomiast nie jest to broń kinetyczna, nie dochodzi tam do spalania prochu. Działa tutaj nazwijmy to w ten sposób, oddziaływanie elektromagnetyczne, które ma na celu zakłócić pracę drona, odciąć go od łączności z ziemią. Dron, który traci łączność z swoim operatorem, ma kilka różnych opcji, na przykład w dronach firmy DJI można wybrać, że ten dron zawiśnie na wybranej wysokości, po prostu wyląduje na ziemię albo zacznie wracać do miejsca, z którego przyleciał. W przypadku dronów typu samolotowego, bojowych, prawdopodobnie wygląda to inaczej. Niemniej, kiedy traci on kontakt, traci możliwość naprowadzania się, to także często zdarza mu się wylądować w innym miejscu niż to przewidziano. Więc to jest jeden wariant. Drugi wariant to jest tak zwana kopuła, jak tutaj to określają w artykule. Ma to różny charakter, od walizki przez plecak aż do, proszę Państwa, urządzeń stacjonarnych, które gdzieś trzeba zainstalować, które mogą przypominać na przykład duży router. I problem polega na tym, że ten drugi typ urządzenia, typu kopuła, po prostu zakłóca łączność bezprzewodową bardzo różnego typu. Tutaj nie zostało to wymienione jako jedno z ryzyk, chociaż wspominają w artykule na przykład o tym, bo autor artykułu porozmawiał ze specjalistą od spraw wojskowych i ten specjalista uprzedził, że takie opuszczenie drona przy użyciu broni elektromagnetycznej może doprowadzić do tego, że taki dron się na przykład gdzieś rozbije i doprowadzi do zniszczeń. W takiej sytuacji to człowiek, który użył tego typu urządzenia, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Z drugiej strony ja sam dla Państwa chciałbym tutaj wymyślić dodatkowy problem. Może się okazać, że po prostu przerażeni wizją latających dronów mieszkańcy Moskwy zaczną zagłuszać komunikację Wi-Fi, GPS i tak dalej tam, gdzie mieszkają, po prostu w swoich mieszkaniach, blokach, domach, w całej okolicy, co może być uciążliwe po prostu dla sąsiadów. Mamy tutaj także informacje o cenach. Tani chiński karabin na drony można w Rosji kupić za około 135 tysięcy rubli. Przypomnę, że 30 tysięcy rubli to jest nierzadko spotykana wypłata. W Moskwie można zarabiać spokojnie 60, czasem nawet i 70 tysięcy rubli. Oczywiście wszystko zależy od zawodu, zdarza się i 200. Niemniej mówimy tutaj o tych bardziej uśrednionych, popularnych kwotach wypłaty. Więc tak czy inaczej, nawet dla dobrze zarabiającego mieszkańca Moskwy, taki karabin najtańszy to są 1,5-2 wypłaty, a jeśli mówimy o karabinie antydronowym produkcji rosyjskiej, to tu już cena rośnie do około 500 000 rubli i robi się wręcz astronomiczna. Dodajmy, że te kopułowego typu zagłuszacze do dronów są jeszcze droższe. Ile w tej chwili jest warty ten rynek, trudno powiedzieć, natomiast jeszcze pojawia się na końcu tutaj informacja o tym, że zdarza się sprzedawać ludziom instalacje antydronowe domowej roboty. Jak one dobrze działają, nie wiadomo, ale kosztują podobno stosunkowo niewiele, nawet 10 tysięcy rubli. Najdroższe z tego wszystkiego są zagłuszacze stacjonarne, nie plecakowe czy walizkowe, tylko w formie na przykład takiej dużej anteny na trójnogu i tutaj cena może wynosić nawet i 1 000 000 rubli i to jest raczej rozwiązanie na przykład dla posiadacza niewielkiego zakładu przemysłowego. Jak się okazuje, te ataki dronowe na Rosję mają faktycznie ekonomiczny wpływ na życie Rosjan. Wyliczane są już przez lotniska i przez linie lotnicze straty spowodowane tym, że przy każdym takim ataku, a nawet podejrzeniu ataku, odwoływane są loty, opóźniane są loty. To jest realny koszt dla tych firm, to są poważne pieniądze, a tu jeszcze dodatkowo pojawia się wpływ na gospodarkę polegający na tym, że niektóre firmy wydają i niektórzy ludzie, a niektóre firmy zarabiają na dronowej panice w Rosji. I mam jeszcze dla Państwa trzeci materiał. Zazwyczaj mamy po dwa na głowę, ale dzisiaj jestem sam, więc po pierwsze pomyślałem, że można by Państwu opowiedzieć o trzeciej rzeczy. Po drugie, te dwa materiały, drugi i trzeci, są stosunkowo krótkie. Portal Sibir Reali opowiedział ciekawą historię o tym, jak w miejscowości Chita, dość daleko na wschód, proszę Państwa, pojawił się problem na poczcie. Żony mobilizowanych pojawiły się tutaj w tej historii jako, nazwijmy to, takie sygnalistki, osoby, które zgłaszają problem do mediów, żeby poinformować, że coś jest nie tak. Otóż one zaczęły wysyłać paczki do swoich zmobilizowanych mężów, wysyłając im m.in. ciepłe rzeczy, wiadomo, idzie zima. Oczywiście nie popieram pomagania rosyjskim żołnierzom, bardziej bym popierał, żeby oni po prostu wrócili do domu, natomiast nie możemy powiedzieć, byśmy nie rozumieli zwykłego ludzkiego odruchu. Żona zmobilizowanemu mężowi wysyła ciepłe skarpety, sweter, a czasem podobno też elektronikę. Tylko że na szczęście tutaj na drodze tym przedmiotom stanęła poczta rosyjska, która, jak się okazało po dłuższym czasie, wciąż trzymała te wszystkie przesyłki, czego się żony mobilizowanych dowiedziały z systemu śledzenia paczek, na miejscu w miejscowości Chita, gdzie one nie mogły nikomu pomóc. Żony mobilizowanych 21 września przybyły na główny urząd pocztowy dowiedzieć się, o co chodzi. Okazało się, że chodzi o to, że wszyscy mężczyźni z sortowni się zwolnili ze względu na niskie wypłaty. Tutaj trzeba powiedzieć dość jasno, że same niskie wypłaty prawdopodobnie nie doprowadziłyby do takiego eksodusu. One musiały pojawić się tutaj razem z drugim czynnikiem, to znaczy obecnością wyższych wypłat gdzie indziej. Są przynajmniej dwa przede wszystkim miejsca, gdzie takie wypłaty w Rosji w tej chwili rosną. Jest to armia, gdzie można zarobić przynajmniej według deklaracji samego państwa bardzo poważne pieniądze. Z tymi wypłatami bywa różnie, natomiast tak czy inaczej część z tych ludzi pieniądze dostawać musi. Gdyby tak nie było, to żadnych nowych chętnych też by nie było. Drugim takim miejscem są fabryki zbrojeniowe, które po prostu muszą realizować wyznaczone im cele, więc dopłacają do pracowników tak, żeby tych pracowników znaleźć. Oczywiście takich miejsc pracy jest więcej, biorąc pod uwagę, ilu ludzi wyjechało na wojnę, ilu ludzi wyjechało z kraju, ilu ludzi zostało nadprogramowo zatrudnionych w właśnie zakładach zbrojeniowych. Okazuje się, że pojawiły się braki, deficyt po prostu rąk do pracy. Dodajmy, że także migranci zarobkowi mniej chętnie jeżdżą do Rosji, kiedy rubel stał się tak słaby i to jest historia jeszcze sięgająca czasów przedwojennych, że tak się dzieje i oni mniej chętnie przybywają do rosyjskich firm pracować. Więc presja na wypłaty rośnie, pojawiła się taka możliwość, ci mężczyźni odeszli, część z nich być może do armii, a sortownia okazała się nie wyrabiać. Co ciekawe, jak się dowiedziało Sibiriali od anonimowego źródła, poczta w tym mieście przyjęła taką taktykę, by nikogo nie informować o tym, że problem się pojawił, już na pewno nie klientów, tylko poczekać, aż nazbiera się duża liczba paczek i wtedy, pokazując, jak bardzo duży jest kryzys, zwrócić się do Moskwy o zwiększenie budżetu na wypłaty dla pracowników, żeby ich przyciągnąć. Oczywiście, kiedy sprawę zaczęli nagłaśniać, to Poczta Rosji zaczęła tłumaczyć, że tak, tak, już szybciutko kogoś zatrudnia. Niemniej póki co wygląda na to, że wojna, która przeszkadza, która nie pozwala ludziom pracować tam, gdzie pracowali, bo kusi wyższymi wypłatami gdzie indziej, doprowadza do tego, że ludzie, którzy na tę wojnę poszli zarabiać więcej, nie mogą otrzymać od własnych żon ciepłych skarpetek czy swetrów, bo one utykają na poczcie. Wygląda to jak bardzo typowy rosyjski obważanek, zawijaniec problemów, w którym jeden problem rodzi kolejne problemy, ale żeby to wszystko rozwiązać, to przydałoby się, żeby nie tylko zakończyć wojnę, ale być może także wpuścić do władzy kogoś, kto w ogóle będzie miał ochotę te problemy rozwiązać, chociaż próbował. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę. I widzimy się już w przyszłym tygodniu, a wtedy już w pełnym składzie.